Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Wiarygodne spotkanie.
Zaczynamy audycję Wiarygodne spotkanie. W studiu goście, siostra Judyta Pudełko. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam również bardzo serdecznie.
Ojciec Marek Kotyński, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Mówić będziemy, drodzy Państwo, o kolejnym wykładzie Duchowość dla Warszawy. To już tak systematycznie spotykamy się, więc ja się bardzo z tego powodu cieszę, ale jeszcze bardziej cieszę się z tematu, który będzie podjęty podczas najbliższego spotkania, najbliższego wykładu. Siostro, czy my jesteśmy skazani na cierpienie?
No nie jesteśmy skazani, ale cierpienie jest doświadczeniem, które się pojawiło w świecie początkowo doskonałym, wspaniałym, bo Bóg cierpienia nie stworzył, nie wymyślił, nie zaprogramował świata i człowieka w rzeczywistości cierpienia. Cierpienie weszło po prostu jako jeden z elementów nieszczęsnego pakietu skutku grzechu, który był złym, niedobrym wyborem człowieka oszukanego przez złego ducha. Jak pamiętamy, cała historia z Ogrodu Eden bardzo pięknie nam to przekazuje i to nam pokazuje też taką bardzo prostą konsekwencję, że oczywiście też często nie wprost, nie od razu, nie natychmiast, ale zawsze jakimś skutkiem grzechu jest po prostu cierpienie. Może to być skutek naszego złego wyboru, ale też skutek wyboru innych, który prędzej czy później w nas uderza i sprawia nam ból.
Ojcze, to ja dopytam właśnie o tę karę za grzechy, bo gdyby nie grzech, to nie byłoby cierpienia. I jeżeli grzeszymy, to prędzej czy później gdzieś, no właśnie, niestety, to cierpienie się pojawi. Ale jeżeli my grzeszymy, to często jest tak, że cierpią też inni. Często cierpią najbliżsi na przykład.
No, zdarza się tak przede wszystkim, że cierpienie jest często konsekwencją grzechu. Prawda? I konsekwencją mniej więcej taką, że jak ktoś jest, nie wiem, bardzo zakręcony, jak to się dzisiaj mówi, i macha rękami, no to może się oblać gorącą herbatą, którą właśnie pije, prawda? Więc jeżeli popełni ten błąd, to czasem cierpienie jest po prostu zwykłą konsekwencją, prawda? Ja myślę, że bardzo wielka część naszych życiowych złych wyborów, które nie są zgodne ani z wolą Bożą, ani z naszym dobrem, jest po prostu w konsekwencji, niesie za sobą jakieś cierpienie, bo na razie go nie widzimy skutków tego zła. To są właściwie skutki złych wyborów i bardzo wiele z takich rzeczy po prostu ponosimy jako konsekwencje naszych wyborów. I to jest też taka prawda bardzo ważna duchowo, bo dzisiaj młodym ludziom się na przykład nie mówi o tym, że no, grzechy, jak to się mówi, młodości, szaleństwa różnego rodzaju, potem mają za sobą konsekwencje, które czasem trzeba nieść po prostu całe życie. I czasami one są nieodwołalne. Nie dlatego, że ktoś nas skazał na to cierpienie, tylko dlatego, że sami żeśmy naważyli sobie piwa, jak to się mówi w przysłowiu mądrym polskim.
Ale czy Pan Bóg chce, abyśmy byli skazani na to cierpienie?
Nie, Pan Bóg nie chce oczywiście, żebyśmy byli skazani na to cierpienie, ale prawda jest też taka, że to cierpienie jest, jakby to powiedzieć, takim złożonym zagadnieniem, taką rzeczywistością po prostu, takim doświadczeniem ludzkim, które nie da się opisać jednoznacznie, prawda? I czasami jest tak, że cierpienie bardzo dużo zależy od tego, kim my jesteśmy, jak postrzegamy my cierpienie. I to cierpienie wtedy staje się albo sensowne i może być sprawiać nawet radość, o dziwo, albo nie być sensowne i nie sprawiać radości.
Ale to jest dziwna teza, muszę się przyznać, że to cierpienie może sprawiać radość, bo co dobrego może wyjść z cierpienia? Czy my jesteśmy w stanie coś dobrego dla siebie z tego cierpienia wyciągnąć,
no
siostro?
Oczywiście, że to jest skomplikowane, ale jak najbardziej miałbym tutaj parę przykładów do powiedzenia.
A to zaraz ojca też zapytamy.
To znaczy, cierpienie jest ogromnym pytaniem też. Ja się zawsze też odnoszę w Piśmie Świętym do tego, znaczy wskazuję na przykład Pisma Świętego, bo to jest ogromne pytanie, na które no, ta odpowiedź jest bardzo, bardzo trudna i przez wiele ksiąg nam się Starego Testamentu to wszystko przewraca i przewraca i są różne próby zmierzenia się też z tą kwestią, czyli właśnie utożsamienia takiego bardzo prostego, że no właśnie, na zasadzie, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, czyli źle wybierasz, no to będziesz ponosił konsekwencje, ale zaczynają się schody wtedy, kiedy pojawia się cierpienie niezawinione. I tu już jest, tak trudno jest sobie tę rzeczywistość wytłumaczyć.
Co to jest to cierpienie niezawinione?
No tutaj Księga Hioba nam się kłania i jest człowiek sprawiedliwy. Oczywiście nie ma człowieka idealnego, bezgrzesznego, no ale przynajmniej taki człowiek, który ma tę intencję i stara się czynić dobro, służyć Bogu i mu się podobać i wybierać dobro ze względu na niego, doświadcza niewypowiedzianych cierpień i mamy wielką, długą księgę, w której to pytanie wciąż się przewija i ostatecznie dochodzimy do odpowiedzi, że to nie jest tak prosto znaleźć odpowiedź, że cierpienie też jest tajemnicą, że my potrzebujemy postawić sobie w swoim życiu takie jasne zdanie przed oczyma, że nie wytłumaczymy sobie wszystkiego od początku do końca w naszym życiu. My byśmy bardzo chcieli wytłumaczyć, ale się pewnych rzeczy po prostu wytłumaczyć nie da. I Bóg mówi w ostatecznej swojej rozmowie z Hiobem, no Hiobie, czy ty ogarniasz te wszystkie gwiazdy, planety i te zwierzęta i te cuda świata i wszechświata? No nie, nie ogarniam. No, a chcesz zrozumieć tutaj rzeczywistość cierpienia, rzeczywistość, która cię całkowicie przerasta, czy rzeczywistość też mojego zamysłu? My nie jesteśmy tego w stanie zrozumieć, ale właśnie w zależności od tego, jak my to przeżywamy, tej rzeczywistości, na którą bardzo często nie mamy wpływu. Tutaj właśnie ojciec Marek trochę tak włożył kij w mrowisko, podnosząc ciśnienie ogólnie, tak. że my możemy różnie przeżywać właśnie cierpienie pozytywnie, negatywnie, ale na pewno nie jesteśmy w stanie tego cierpienia przeżywać pozytywnie sami z siebie. I tu ostateczną Pismo Święte daje nam jedną, jedyną odpowiedź na cierpienie i to jest Jezus Chrystus.
Ojcze, to o kilka przykładów poproszę.
No ja chciałem właśnie powiedzieć coś takiego. Wracam właśnie, że tak powiem, kilka dni temu wróciłem od mojej cioci, która swego czasu miała ogromne problemy, żeby zostać matką. I przez kilka ładnych lat nie mogła zajść w ciążę, czym była bardzo jakoś, powiedzmy, no zasmucona i cierpiała z tego powodu, tak można było powiedzieć. I w końcu udało się. Dzięki modlitwom, dzięki jakimś tam kuracjom i tak dalej, okazało się, że zaszła w ciążę, spodziewała się dziecka i taka się sytuacja wytworzyła, o której ona mi kiedyś opowiedziała i jak teraz jej to przypomniałem podczas tej wizyty na święta, mianowicie, że kiedy znalazła się w szpitalu ciężarna, żeby urodzić, potem jak się okazało chłopaka i zresztą mojego chrześniaka, to była zadowolona, że może rodzić. Ona się bała, bo to była jej pierwsza ciąża, ona się bała, ona cierpiała, ale ona była szczęśliwa. Proszę sobie wyobrazić, w jakim kontekście, mianowicie położono ją na sali przedporodowej, na której czekały z braku miejsc w tamtych czasach, to było jakieś już 30 lat temu, może więcej.
I też demograficzne.
Położono ją na sali, gdzie dwie panie czekały na przerwanie ciąży.
Boże.
I ona sobie nie mogła tego uświadomić, jak one mogą, kiedy ona jest po prostu tak szczęśliwa, po prawie 10 latach małżeństwa nie mogła zajść w ciążę. Więc ja chcę pokazać taki przykład, że co to znaczy, ale to tylko się pokrywa z tym, co mówiła siostra Judyta, mianowicie, że cierpienie jest tajemnicą i jedyne, co możemy zrobić, to odnaleźć sens tego cierpienia i jest to odnalezienie w Bogu, albo nadać mu w jakiś sensie w Bogu również ten sens, kiedy znajdujemy jakiś cel, jakiś sposób na cierpienie, to znaczy na przykład, że kiedy dostrzeżemy wartości, które przez cierpienie możemy osiągnąć. I one wtedy jakby nadają sens temu cierpieniu. Ja znam ludzi, którzy na przykład bardzo lubią pracować ciężko na swojej roli, bo w końcu wyzwolili się z pracy biurowej, której po prostu nie cierpieli przez ileś tam lat, aż do 65 parę lat. I teraz, kiedy już mają swój ogródek i tego, to oni wstają o 5 rano, żeby tam pracować jako 60-paroletni ludzie i ich to sprawia ogromną przyjemność, a pracują w pocie czoła, pracują, żeby tą ziemię uprawić. To tylko tak pokazuje, że można nadać jakiś sens albo odkryć go, sens tego cierpienia w pewnych okolicznościach.
Ale to, o czym siostra też wspominała, że jeżeli popełniamy grzech, to konsekwencje tego grzechu może być tak, że one nie będą widoczne tak. od razu. Mhm. Że jednak potrzeba, jeśli nawet nie miesięcy, to nawet lat, żeby odkryć konsekwencje danego grzechu. My za kilka miesięcy będziemy śpiewać, że każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia, że każde cierpienie to ogromna tajemnica. A może na siłę nie należy szukać tego sensu cierpienia?
Znaczy, na pewno każde cierpienie przeżywane w łączności z Jezusem Chrystusem, bo On nadał ostatecznie sens cierpieniu. On pokazał, że sytuacja tak potworna, jakim był Jego krzyż, wyprowadziła największe możliwe dobro dla człowieka.
Siostro, to ja muszę przerwać, bo siostra wspomina o krzyżu. Tutaj wisi krzyż w studiu Radia Warszawa i często jest tak, że właśnie chrześcijanom zarzucane jest, że wy jesteście ludźmi niezwykle smutnymi, wy jesteście ludźmi cierpienia właśnie, bo spoglądacie na tego, który wisi na krzyżu i cierpi. I to, o czym siostra wspomina, że Jezus, że krzyż, ale to On wyprowadza właśnie.
Właśnie, On wyprowadza i pokazuje, co jest dalej, a mianowicie zmartwychwstanie. Czyli w Bogu, w Jezusie Chrystusie my zwyciężamy to cierpienie, nie omijając Go, bo to jest też takie bardzo ciekawe, że Jezus najpierw w Ogrodzie Oliwnym modli się: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. To jest właśnie to, co ludzka natura podpowiada, że my nie chcemy cierpieć i nasza natura się wzdryga właśnie przed cierpieniem i chcemy, no to jest rzecz jak najbardziej naturalna, ale jednocześnie mówi: nie moja, ale twoja wola niech się stanie. I zaskakująco Jezus został wysłuchany, ale w inny sposób.
Siostro, ale czy omijanie cierpienia jest grzechem?
No nie, znaczy omijanie takiego cierpienia, powinno się omijać to, co ominąć można, bo no właśnie, nikt nie będzie porzucał leczenia, jeżeli jest chory, po to, żeby cierpieć. Należy unikać, należy walczyć z tym, co jest niewłaściwe, z tym, co szkodzi człowiekowi, unikać sytuacji, których no po prostu my nie możemy zmienić, nie mamy na to wpływu, mamy na to wpływ, ale jeżeli są sytuacje, na które nie mamy wpływu, no właśnie, tu trzeba sobie zadać pytanie, czy ja będę żyć właśnie w ciągłej frustracji i w buncie, dlaczego mnie to spotkało? Czy sobie zadam pytanie, jaki to ma sens i dlaczego tak się dzieje?
Ojcze, to wielokrotnie myślę, że ojciec także w konfesjonale słyszał to pytanie. Dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? I dlaczego tak bardzo cierpię?
No na pewno. I czasem, co więcej, ludzie dają taką odpowiedź, że widocznie Bóg mnie skarał.
O, właśnie, czyli prawda? Po raz kolejny do tej kary powracamy.
Tak, bo to jest przedmiotem naszego spotkania duchowości dla Warszawy. Czy cierpienie może być karą za grzechy? Ale tutaj trzeba od razu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie kara. Czym jest kara? Jeśli rozumiemy karę jako zemstę, albo odpłatę za to, cośmy narozrabiali, to tak nie może być w przypadku chrześcijanina, nie powinno tak być, a na pewno tak nie jest w przypadku Boga. Bóg nie karze, Bóg się nie mści, bo nawet krzywdę, którą Mu robimy, bo możemy taką rzecz zrobić, to On jest samą miłością i On nie daje nam cierpienia, nawet gdyby dopuszczał takie cierpienie, nie daje nam cierpienia jako zemsty. Natomiast jeśli kara, przez karę rozumiemy coś, co, bo tak się rozumiane jest w Starym Testamencie, kara nigdy nie jest w Starym i Nowym Testamencie, kara nie jest karą wprost za grzechy ze strony Boga, znaczy nie jest karą zemsty, tylko karą nawrócenia, czyli powrotu do tego, co jest najpiękniejsze, najbardziej zdrowe, co jest życiodajne, co naprawia wszystkie inne błędy. To w ten sposób można traktować cierpienie jako karę, ale karę jako naprawczą, nie jako zemsta ze strony Boga.
I znowu ojciec wywrócił wszystko do góry nogami, znowu o 180 stopni, chociażby pojęcie tej kary. Bo czego, w jaki sposób zwracamy się czasami do małych dzieci? Nie rób tego, bo Bozia cię pokaże.
No właśnie, no,
właśnie
to nie jest
dobre. To ma tragiczne konsekwencje
później. Od samego
później
początku.
I ten obraz Boga kształtuje się tak, jak się kształtuje, w bardzo niewłaściwy sposób. Ale tutaj Biblia nam pokazuje taki pedagogiczny wymiar kary, bo ta kwestia kary, ona nam się pojawia w Starym Testamencie i chociażby właśnie ciągłe grzechy Izraela i ciągłe bałwochwalstwo, chodzenie za obcymi bogami i wchodzenie na takie grzęskie tereny paktów z obcymi mocarstwami i prorocy cały czas uważajcie, bo to pachnie już zagładą, z tego nic dobrego nie będzie i to jakaś tutaj kara nastąpi i na pewno stracicie waszą ziemię i tak się faktycznie dzieje. Ale to jest też bardzo ciekawe, że potem, kiedy Izrael doświadcza tej kary tak zwanej, czyli wygnania babilońskiego, to jest czas niesamowicie twórczy. Tak wspaniałego rozwoju intelektualno-duchowego nie było praktycznie nigdy przedtem w historii biblijnego Izraela, jak w czasie wygnania babilońskiego. Nie powstało tak wiele twórczości duchowej, pism, ksiąg, redakcja pięcioksięgu, całe, można powiedzieć, przemyślenie rzeczywistości przymierza, drogi duchowej, rodzi się coś zupełnie nowego. Z tej tak zwanej kary.
Ja sobie tutaj zapisałam taką tezę i bardzo jestem ciekawa, jak państwo się do tego ustosunkują. Cierpienie i zrozumienie sensu cierpienia może stać się łaską.
Oczywiście, że tak jest. Właśnie po to. Właśnie taki charakter ma kara ze strony Pana Boga, jeśli o niej mówimy. Kara nie ma charakteru zemsty. I dlatego na przykład papież Franciszek również w chrześcijaństwie walczy z karą śmierci, która jest jakby taką karą, która jest nieodwołalna, już nie ma szansy na naprawę. I dlatego po chrześcijańsku rzecz biorąc, sama taka idea, powiedzmy, nie jest czymś dobrym. Natomiast kara, która ma naprawić nas, to znaczy ma pokazać nam właściwą drogę, czyli kara, która nawraca, czy który ma ten sens pedagogiczny, czy daje szansę człowiekowi na powrót do tego, co jest źródłem życia i co jest ku jemu dobru, to wtedy ona traci, ta kara straci swój oścień zemsty. I ona nie jest nigdy zemstą, tylko właśnie jest przemianą, naprawą, nawróceniem, my mówimy, tak jak w okresie, powiedzmy, niewoli chociażby babilońskiej, właśnie jak to siostra Judyta wspomniała, człowiek się naprawił, nastawił na właściwe tory.
A co z osobami, które są niewierzące? Grzech, kara?
Znaczy, tutaj jest kwestia, myślę, kodeksu etycznego, jaki każdy posiada, czy nie posiada i to jest pytanie właśnie o pewne normy etyczne, jakie człowiek wyznaje, bo myślę, że jest to zupełnie rzeczą naturalną, gdzie w naturze ludzkiej zostało wpisane, czyń dobro, zła unikaj.
To prawda.
I nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. I po prostu jakieś takie bardzo ogólne zasady etyczne, moralne i nawet ludzie niewierzący jak najbardziej mogą się tymi zasadami kierować. No ale właśnie, tutaj jest ogromne pytanie i dylemat właśnie o to przeżywanie cierpienia. Każdy z nas potrzebuje jakiegoś wsparcia, oparcia, bliskości, pomocy. I myślę, że tutaj właśnie ludziom niewierzącym mogą pomagać inni przyjaciele, inni ludzie, jacyś bliscy właśnie, którzy obecność drugiego człowieka jest niesamowicie ważna, bo dla człowieka wierzącego oprócz tej ludzkiej pomocy jest najważniejsza, najistotniejsza właśnie ta Boża pomoc, Boża obecność tego, który nas zawsze przyjmuje, który nas kocha, który nas ocala w każdej sytuacji, w której jesteśmy, bo to cierpienie, dla każdego, czy to jest wierzący, czy niewierzący, ono może pełnić funkcję też takiej swoistej terapii, że właśnie, jesteśmy chorzy z jakiegoś powodu i teraz właśnie bardzo często różnego rodzaju terapie czy leczenia nie są miłe i przyjemne. Jak dziecko reaguje na różne tam zabiegi, nie rozumiejąc jeszcze tych zabiegów, zastrzyki, inne rzeczy.
Trudno dziecku wytłumaczyć, że potem będzie lepiej. I nam dorosłym też często trudno jest wytłumaczyć i samemu sobie trudno jest przetłumaczyć, że to cierpienie ma sens, bo później będzie lepiej, bo my już utknęliśmy w tym cierpieniu tu i teraz.
Tylko bym powiedział, że to jest coś takiego, że jeśli chodzi o ludzi niewierzących, to nie ma, można oczywiście znaleźć jakąś pociechę, jakąś pocieszającą teorię, czy pocieszającą, powiedzmy, pewną prawdę życiową. Czemu nie, tak jak mówiła siostra Judyta, ale nie ma wystarczającego uzasadnienia i rozwiązania dla problemu cierpienia bez Boga. Po prostu nie ma. i koniec. I to może wydawać się trochę brutalne jakby, ale brak wiary w Boga nie jest po prostu jakąś tam jedną z opcji, która jest możliwa i możliwa jest też wiara w Boga i też sobie poradzimy w życiu i niewiara w Boga też poradzimy sobie w życiu. Nie. Nie, po prostu nie. I dlatego właśnie jest to swego rodzaju impuls, cierpienie i pytanie o cierpienie, o sens, bo jakoś dziwnie chcemy uzasadnić, jakoś rozwikłać ten problem i to każdy w życiu musi się spotkać z tym tematem, dlaczego to cierpienie, jaki sens mu nadać, czy jaki ono ma sens. Właśnie to jest pewien impuls do tego, żeby odkryć Boga, bo inaczej nie ma właściwego i pełnego rozwiązania.
To w takim razie moja gorąca prośba, abyśmy zaprosili słuchaczy Radia Warszawa do tego, aby wzięli udział w kolejnym wykładzie zorganizowanym przez Akademię Katolicką w Warszawie. I tak naprawdę do kogo ten wykład jest skierowany?
Do każdego, bo wszyscy cierpimy. Czy bardziej to cierpienie już rozumiemy, czy jeszcze się zmagamy z tą trudną rzeczywistością. Zresztą życie ciągle nam tutaj wprowadza coś nowego, jesteśmy zaskakiwani przez nowe sytuacje, których się nie spodziewamy i no i tak naprawdę zawsze potrzebujemy tego rodzaju rozważań, jakichś też nawet intelektualnych dociekań, jak mamy to wszystko rozumieć i też jaką odpowiedź na to pytanie daje nam myśl teologiczna. Bo myślę, że to jest też tutaj bardzo cenne. Nie musimy już bardzo często wyważać otwartych drzwi, bo ktoś już je otworzył, czy ktoś już pewne rzeczy przepracował. My może nie zawsze mamy możliwość, żeby wszystkie rzeczy przestudiować, przeczytać, przemyśleć, ale możemy właśnie zaczerpnąć z ogromnego skarbca myśli teologicznej, myśli Kościoła, żeby zobaczyć, jak ten temat został właśnie ugryziony, przetrawiony i co z tego bogactwa może nam osobiście posłużyć w naszej konkretnej sytuacji. A zatem 20 stycznia, w przyszły czwartek o godzinie 19 w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, dawna główna Centralna Biblioteka Rolnicza, Krakowskie Przedmieście 66, wykład z duchowości dla Warszawy, czy cierpienie z karą za grzechy, i tego wykładu podejmie się znakomity teolog i historyk, ojciec doktor habilitowany Tomasz Gałuszka, dominikanin, wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, zresztą najpierw historyk, znakomity znawca średniowiecza, inkwizycji, ale jednocześnie też znakomity znawca świętego Tomasza z Akwinu, potrafiący w sposób bardzo, bardzo przystępny, komunikatywny, z całą werwą kaznodziejskiego rozumowania, przybliżyć właśnie, dla nas trudne wywody teologiczne wielkiego Akwinaty i myślę nie tylko, bo święty Tomasz z Akwinu opierał się na całej wcześniejszej tradycji początków chrześcijaństwa. A zatem pragnę serdecznie zaprosić, bo myślę, że będzie to naprawdę wspaniała uczta duchowa i intelektualna, ale też właśnie takie wsparcie, bo ciągle jesteśmy w tym trudnym czasie pandemii, niepewności, robimy sobie plany, już chcemy gdzieś pozostawić poza sobą ten trudny czas, tych właśnie pewnych rygorów, tego nie można, tamtego nie można, tu nie można iść, tu nie można jechać, tu zamknięte i tu ludzie w szpitalu, może nasi bliscy, ciągle zadajemy pytanie, dlaczego się tak dzieje, dlaczego, w jakim kierunku ten świat zmierza, a zatem ciągle potrzebujemy też jakiegoś podniesienia na duchu, wsparcia, otuchy i czegoś, co może nam rozjaśnić również naszą sytuację.
Zapraszamy bardzo serdecznie. Siostra Judyta Pudełko, ojciec Marek Kotyński gościli w studiu Radia Warszawa. Kłaniam się i do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.
Jest o czym rozmawiać, zapraszamy.
Wiarygodne spotkanie.
Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.